to wracamy do studia. Łukasz Jankowski mówi te słowa i zapraszam, że Państwo słuchali Poranka Wnet aż do godziny 10, dopóki on trwa. W studiu kolejny gość, Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak już przed chwilą powiedziała pani Michalina Żelazny z IPN-u Święto Niepodległości za pasem, a narodowcy chorują. Tomasz Rzymkowski chory, pan wiceprezes też nosem pociąga. Cóż to za wirus przed tak ważnym świętem się wkradł w szeroko pojęte środowiska narodowe.
Proszę mnie nie straszyć, bo przed nami w najbliższych dniach tyle różnych zajęć, że ja muszę być w pełni zdrowy i odrzucam myśl, że miałbym się przeziębić.
Właśnie pogoda nie zachęca i ważne sprawy nie zachęcają. Mobilizuje do bycia zdrowym prezydent Warszawy, jeszcze urzędująca, chociaż po 17 listopada będzie odchodzić, Hanna Gronkiewicz-Waltz w jednym z programów internetowych publicystycznych powiedziała tak: jeśli będzie jakiś element nienawiści, będą race, raca to jakiś, rozumiem, element nienawiści, bez wahania rozwiążę tą manifestację i sama to podpiszę, tak wczoraj powiedziała prezydent Warszawy.
No to pomijając ten konfrontacyjny charakter tej wypowiedzi, który bez wątpienia ma na celu wyrażenie niechęci pani prezydent do tej manifestacji, bo jeżeli ma się neutralne podejście do jakiegoś zgromadzenia, to po prostu się nie zabiera głosu w ten sposób, podgrzewając napięcie. To jest ciekawa wypowiedź z tego względu, że pokazuje pewną ignorancję prawną pani prezydent, która swoją drogą jest profesorem prawa. Można by już o tym zapomnieć, prawda? Że uczyła studentów prawa na Uniwersytecie Warszawskim. No i ta ignorancja wychodzi w tym fakcie, że mówi o tym, że osobiście to podpisze zgodnie z prawem o zgromadzeniach taką decyzję o rozwiązaniu. Podpisuje taka osoba, która jest reprezentantem, znaczy obserwatorem bezpośrednim zgromadzenia z ramienia władz, czyli władz samorządowych.
A pani prezydent nie może być bezpośrednim obserwatorem?
Oczywiście jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że pani prezydent osobiście na ulicy dogląda Marszu Niepodległości, wypatruje tej pierwszej racy, żeby móc rozwiązać. Przypomnijmy, że zrobiła już coś takiego w 2013 roku, kiedy marsz szedł spokojnie przez Warszawę, a pani prezydent skorzystała z pretekstu, iż w innym miejscu, zupełnie poza marszem, dochodziło do jakichś niepokojów i ten marsz rozwiązała. Skończyło się to w ten sposób, że marsz i tak, ze względu na to, że był tak ogromnym tłumem ludzi, że ta informacja, że pani prezydent marsz rozwiązała, po prostu do ludzi nie miała jak dotrzeć, bo pani prezydent nie miała jak jej ogłosić ludziom. Jakby jedno to jest podjąć decyzję urzędniczą, a drugie to coś z nią później zrobić. Natomiast policja, którą wówczas rządziła jakby rząd złożony z kolegów partyjnych pani prezydent, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, po prostu doprowadziła wspólnie ze Strażą Marszu marsz do celu. Więc nie miało to żadnego skutku na uczestników. Ten marsz wówczas doszedł, a epilog tej sprawy był taki, o czym z reguły ludzie nie wiedzą, dlatego że media po prostu o tym nie informują, że po jakichś 2 czy 3 latach procesów w sądzie pani prezydent przegrała sprawę definitywnie w drugiej instancji w sądzie apelacyjnym. Sąd apelacyjny wskazał, że rozwiązanie tego marszu było po prostu bezprawne. I jestem pewien, że tak samo będzie w przypadku decyzji pani prezydenta, właściwie urzędniczki z tego roku, dotyczącej rozwiązania Marszu Powstania Warszawskiego, które było również w mojej ocenie zupełnie bezprawne, ponieważ szedłem na samym przedzie tego marszu, było całkowicie spokojnie i wszystkich kompletnie to zaskoczyło, że miasto go rozwiązało na podstawie później...
Argumentem pani Gawor było, że szyk był nie taki, że...
Tam się argumentacja zmieniała, jak to w przypadku takich krętactw urzędniczych. Najpierw mówią co innego dziennikarzom, żeby nadać pewną narrację medialną, później prawnicy głowią się post factum, co tam wpisać do uzasadnień. No są to wszystko przykłady takiego w mojej jakby głębokiej ocenie po prostu nadużycia władzy i nadużywania prawa, właściwie chyba można powiedzieć łamania prawa, co jest smutne, bo jeszcze raz przypomnę, że mamy do czynienia nie tylko z politykami, ale przede wszystkim też z profesorem prawa, no i myślę, że to jest fatalny przykład dla studentów i dla przyszłych prawników.
Nie chciałbym całej naszej rozmowy strawić na pani prezydent, bo chyba nie jest do końca tego warta. Ale jeszcze ostatnie pytanie o to bezpieczeństwo, bo przez ostatnie 3 lata, jakie by nie mieć o obecnym rządzie zdanie i opinie, to marsz szedł spokojnie. Teraz wysoka wygrana Platformy w Warszawie wydaje się spodobała taką rządzę, żeby wrócić do konfrontacji konfrontacji, że teraz jest dobry moment, żeby przypomnieć sobie rok 2011, 12, 13, pałowania, polewania wodą, strzelanie z kul gumowych, czy używanie gazów łzawiących, bo jest ku temu znowu polityczna możliwość.
No nie z naszej strony, nie ze strony uczestników, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć.
Z reguły uczestnicy marszu nie mają ze sobą armatek wodnych.
Rozumiem, że nawiązuje pan redaktor do pewnych komentarzy polityków niechętnych marszowi niepodległości, rozczarowanych taką sytuacją, że w dniu 11 listopada może to być największe zgromadzenie i pewnie będzie w Warszawie i w Polsce. Natomiast ja powiem tak, nie da się wywołać niepokojów, zamieszek intencjonalnie, jeżeli nie kontroluje się policji. Można sobie dowolne komentarze umieszczać w mediach, jakieś zaczepne wypowiedzi, obrażać uczestników Marszu Niepodległości, nazywać ich faszystami. Można te wszystkie rzeczy robić, natomiast ja myślę, że po tych 8 już latach uczestnicy, wszyscy po prostu polscy patrioci, którzy tego dnia chcą manifestować swoją dumę narodową i przywiązanie do niepodległości, naprawdę już się tym nie przejmują. A dobra praca policji, dobra to znaczy niekonfrontacyjna, spokojna, jest gwarantowana, myślę, że w tej chwili przez ministra Brudzińskiego. Tutaj muszę powiedzieć, że do pracy policji, od kiedy PiS przejął władzę, zastrzeżeń nie mamy. W sprawie Marszu Niepodległości, bo w innych sprawach te zastrzeżenia już się pojawiają.
Mamy Katowice chociażby.
Tak, w Katowicach mieliśmy zastrzeżenia, w Częstochowie, w Rzeszowie, ostatnio w Lublinie, ale to jest inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, tutaj naprawdę, jak rzadko, tak muszę pochwalić. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że nic nam nie wiadomo o tym, aby rozliczono policjantów, którzy dopuszczali się nadużyć, czy łamali prawo z poprzednich lat.
Kilku funkcjonariuszy musiało odejść ze służby. Tylko pytanie,
nic o tym, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie słyszałem, żeby było jakiekolwiek dochodzenie i wydaje mi się, że niestety tutaj wszystkie stare przewiny i nadużycia poszły po prostu w zapomnienie.
W niepamięć. Prezydent miał najpierw swój marsz organizować, potem zapraszał na Marsz Niepodległości. Koniec końców pana prezydenta na Marszu Niepodległości nie będzie. Czy w ogóle była jakaś oficjalna korespondencja między wami a prezydentem? Tam były jakieś elementy nawiązania współpracy, czy w ogóle nie było?
No właśnie nie. Mnie to zaskoczyło, kiedy usłyszałem w mediach pana prezydenta, a później też pana premiera, który dołączył do tej retoryki, mówiąc o jednym wspólnym marszu i tak dalej. Dlatego, że oni zaczęli mówić o tym w mediach, zanim w ogóle odezwali się do organizatorów, czyli Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, przypomnijmy, to jest coś osobnego od ruchu narodowego, od partii politycznej. I to było tyle zaskakujące, że wiemy przecież, że projekt ustawy o Komitecie Obchodu Stulecia Niepodległości został przedstawiony w 2016 roku, w Święto Niepodległości. Ten komitet zaczął pracować w 2017 roku. Zdaje się, że w 2017 roku pan minister Sellin został wyznaczony rządowym pełnomocnikiem do obchodów Święta Niepodległości. A tu nagle takie zapowiedzi i jednocześnie zero kontaktu, bo przypomnijmy, że narodowcy z żadnej organizacji nie zostali zaproszeni oficjalnie do Komitetu Prezydenckiego i nikt z nich się tam niestety nie znalazł. Więc trochę to tak jakby zdziwiło nas te zapowiedzi, tym bardziej, że posługiwano się nazwą Marszu Niepodległości. Gdzieś kontakt nastąpił i to ze strony marszałka Karczewskiego, wcześniej profesora Żaryna, gdzieś dopiero w drugiej połowie września, czyli jak te zapowiedzi już mocno były rozkręcone. No i to wszystko wygląda trochę dziwnie, dlatego że jeżeli chce się zrobić coś dużego wspólnie, to się robi to wiele miesięcy wcześniej, a nie miesiąc wcześniej.
Ale to jest tak, że z państwa strony, ze strony Ruchu Narodowego i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości była wola, żeby swój sztandar w tym roku wyjątkowo zwinąć i pójść pod auspicjami prezydenta? To w ogóle było rozważane?
W momencie, kiedy nastąpił kontakt ze strony polityków PiS-u, to zaczęło być rozważane, dlatego że wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta rocznica stulecia niepodległości jest na tyle istotna i na tyle ważna, że jeżeli jest propozycja robienia czegoś wspólnie, czy w ogóle podjęcia o tym rozmów, to po prostu nie można się od takich rozmów uchylić i trzeba poważnie to wszystko przemyśleć. I stąd odbyło się w sumie około 7 spotkań. Ja w nich nie uczestniczyłem osobiście, to prowadzili koledzy ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. No natomiast tam nie została przedstawiona jakaś wizja tego, co miałoby być w miejsce Marszu Niepodległości, którą w ogóle można by rozważać.
To jest tak, że ten marsz, który będzie szedł w tym roku, będzie jakoś inny od tych poprzednich, będzie szerszy, będzie takim marszem, gdzie na przykład Piłsudczyk będzie mógł iść i,
tak
i
nie czuć się. Tak było zawsze.
Ale chodzi o przemówienia hasła, no bo z reguły przemawiali.
Była nawet śpiewana pierwsza brygada w poprzednich latach, było zatrzymywanie się Marszu Niepodległości przy pomniku Piłsudskiego, żeby złożyć kwiaty. Naprawdę był w komitecie honorowym Marszu Niepodległości przewodniczący Związku Piłsudczyków. Także tutaj my chyba staramy się.
Czy teraz te przemówienia będą inne?
Rozmawiali niejednokrotnie kombatanci czy reprezentanci jakiejś organizacji. Natomiast to chciałbym powiedzieć, żeby wszyscy mieli jakby świadomość, że czy to podziały ideowe wśród patriotów, czy polityczne, w sensie, że głosujemy na różne partie, działamy w różnych partiach. Narodowcy, którzy zaczęli organizować Marsz Niepodległości od pierwszego roku 2010, świadomie starali się jakoś te podziały zasypywać. Przypomnijmy, że już w 2010 roku szedł z nami Janusz Korwin-Mikke, szedł z nami Rafał Ziemkiewicz, szedł z nami, jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, ale chyba Jan Pospieszalski. Różne takie postaci, no absolutnie nie kojarzone z ruchem narodowym, ale gdzie coś mamy wspólnego. Także z perspektywy ideowo-politycznej to zawsze było wydarzenie ekumeniczne. Jeżeli ktoś jest sympatykiem PiSu, nie wiem, Korwina, Prawicy Rzeczpospolitej, pana Ziobry, pana Gowina, albo w ogóle, nie wiem, nawet jakiejś zupełnie innej partii, której może nie będę tu wymieniał, żeby nikogo w ten poranek już nie drażnić, to naprawdę może przyjść. Ważne, żebyśmy się identyfikowali ze Świętem Niepodległości i żeby nie mieć w sobie tej niechęci czy pogardy też do siebie nawzajem.
No to jeszcze tylko wrócę do tych przemówień i no w zeszłym roku były przemówienia i na rondzie Romana Dmowskiego i potem na Błoniach Stadionu Narodowego, no i tam jednak przekaz był czysto narodowy, czy w tym roku będzie trochę inaczej, czy będzie podobnie pod tym elementem, pod tym względem?
To jest pytanie, które należałoby zadać przedstawicielowi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, może Robertowi Bąkiewiczowi, czy innym osobom zarządu. Z tego co ja wiem, to ciągle trwa uzgodnienia, dlatego że no to jest po prostu złożona sprawa i organizacyjnie, i też jeżeli chodzi, wiem, że ma pani Maria Mirecka-Loryś, kombatantka Narodowej Organizacji Wojskowej, przemawiać na otwarcie marszu. Ponad stuletnia osoba, odznaczona również przez prezydenta Dudę, zdaje się, że 2 lata temu. No legenda, żywa legenda, która działała jeszcze we Lwowie w Młodzieży Wszechpolskiej przed wojną, a później w stowarzyszeniach polonijnych, ponieważ komunę w Stanach Zjednoczonych przeżyła. Więc to jest pewniak, o którym mogę powiedzieć. Natomiast co do innych osób, to jeszcze
trwają,
nie wiem.
Ustalenia. Hasło jest proste, łatwe do zapamiętania. Bóg, honor, ojczyzna.
I też mogę tu powiedzieć, że to hasło w momencie, kiedy było wybierane podczas dyskusji w Zarządzie Stowarzyszenia Niepodległości, to też przeważyła taka opcja, żeby właśnie było to hasło, pod którym mogą się podpisać jak najszersze rzesze polskich patriotów, żeby nie było to, bo Marsz Niepodległości w niektórych poprzednich latach przybierał hasła bardziej narodowe, mając na przykład kontekst kryzysu imigracyjnego, tożsamości narodowej w pewnej kontrze do tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. I w tym roku narodowcy jakby świadomie, zresztą drugi rok z rzędu, dali takie szerokie hasło. W zeszłym roku, przypomnijmy, to było My chcemy Boga, w tym roku Bóg, honor, ojczyzna, pod którymi mogą się naprawdę szerokie rzesze polskich patriotów podpisać. Nawet jak tu jechałem dzisiaj metrem, to dowiedziałem się, że to hasło jest wydrukowane w nowym wzorze polskich paszportów. I już się lewica oburza.
Tak, tam jeszcze trwały spór o Wilno i Lwów.
Że nie w masońskim wariancie honor i ojczyzna, który mamy ciągle wypisany na gmachu kancelarii premiera.
Tak, przez Rady Ministrów cały czas Boga w tym napisie brakuje, żeby ta trójca była pełna. Bo
natomiast, żeby rzeczywiście to hasło miało sens na państwowych dokumentach, to myślę, że trzeba jeszcze uzgodnić nasze prawo, bo przypomnijmy, że od ponad roku wstrzymywany jest projekt o pełnej ochronie życia nienarodzonego, statystycznie codziennie zabijana jest trójka niewinnych dzieci w polskich szpitalach zupełnie legalnie, więc to jest jakiś taki wyrzut sumienia względem naszej opcji rządzącej.
Jeszcze przejdę do samego marszu. Trasa się zmieni, jak to będzie wyglądać?
Trasa jest taka sama jak w poprzednich latach, dobrze sprawdzona, zarówno Straż Marszu Niepodległości, która już się przygotowuje do zabezpieczenia marszu, jak i policja jest przygotowana do obsługi marszu na tej trasie i tutaj nie decydowaliśmy się na żadne innowacje, dlatego że jeżeli coś działa, to niekoniecznie trzeba przy tym majstrować.
Czyli o które się uczestnicy spotykają?
Uczestnicy zbierają się od godziny 14 na rondzie Romana Dmowskiego, czyli Warszawiakom jest to miejsce znane jako po prostu rondo przy metro centrum, skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Samo centrum Warszawy, bardzo blisko dworca. Natomiast marsz będzie ruszał pewnie jak co roku gdzieś około godziny 15 i zmierzał na Błonia Stadionu Narodowego. Tam też będzie scena, jakiś koncert na koniec. To, co jeszcze warto dodać, jeżeli chodzi o zmianę względem lat poprzednich, to marsz będzie poprzedzała msza święta, która jednak tym razem nie będzie, na ile mi wiadomo, w kościele świętej Barbary, ale będzie mszą świętą polową w okolicach Sejmu, na placu przy Sejmie.
Mogłaby się odbyć na rondzie Romana Dmowskiego, to byłoby jeszcze wygodniejsze dla uczestników manifestacji, w marszu.
Tutaj już jakby inne argumenty przeważyły. Ja też zachęcałbym, jeżeli ktoś chce przyjechać na marsz, to żeby zajrzeć na stronę marszniepodległości.pl. Tam jest lista wyjazdów organizowanych, tam są jakieś informacje organizacyjne, ewentualnie jakieś kontaktowe numery telefonu, a także konto do wpłat, bo przypomnijmy, że z ponad 200 milionów złotych przeznaczonych na obchody Święta Niepodległości, ani złotówka nie trafia do organizatora Marszu Niepodległości. To wszystko poszło na jakieś tam różne wystawy, nie wystawy, natomiast Marsz Niepodległości jak co roku organizowany jest za pieniądze po prostu jego sympatyków, uczestników, którzy wpłacają darowizny przez internet, także też zachęcam, ponieważ jest to jakieś tam nasze wspólne dzieło, 9. raz z rzędu.
Wybiła godzina 8, za chwilę się w studiu pojawi Antoni Opaliński z przeglądem prasy, ale zanim to nastąpi, jeszcze pytanie polityczne na koniec, może niezbyt taktownie po rozmowie o Święcie Niepodległości. Marek Jakubiak wychodzi z klubu Kukiz 15. Dla Ruchu Narodowego to jest jakakolwiek szansa na budowę szerszego frontu?
Zobaczymy. Oczywiście przede wszystkim szansą na budowę szerszych frontów są zbliżające się wybory, najpierw europejskie, później parlamentarne. To kontekst wyborczy zawsze, a nie czyjeś odejście. Przypomnijmy, że przecież narodowcy też mają to doświadczenie odchodzenia z Kukiz 15, więc natomiast...
Marek Kubiak to jest ważna postać, medialnie sprawna, obecna w przestrzeni
publicznej. Na pewno jest to jeden z tych posłów klubu Kukiz 15, który zdecydowanie wybił się na plan pierwszy i jakby stał się takim słyszalnym głosem w mediach i część...
Kiedyś się z wami pokłócił, teraz jest szansa na to, żeby znowu współpracować?
To nie chodzi, panie redaktorze, o to, że ktoś się z kimś pokłócił, bo to jest takie, powiedziałbym, troszeczkę dziecinne postawienie sprawy. Myśmy pana Jakubiaka zaraz po wejściu do Sejmu zapraszali do współpracy z partią, którą stworzyliśmy, czyli z Ruchem Narodowym. On po prostu tej propozycji nie przyjął.
On wtedy mówił, Ruch Narodowy to nie jest Robert Winnicki, to jest szersze środowisko.
No, to każdy ma prawo już do swojej opinii, natomiast co w tej chwili wyniknie z nowej inicjatywy pana Marka, to po prostu będziemy obserwować i się przyglądać i starali się zbudować takie listy na eurowybory i na wybory parlamentarne, które będą dobrą propozycją dla wyborców o poglądach narodowych, konserwatywnych, eurosceptycznych.
A jakieś telefony, SMS-y, rozmowy, maile już były? Może warto iść wspólnie? Może zastanówmy się, są wybory, jest próg 5%, trzeba to przejść i mieć swoich przedstawicieli może razem? Nie było takich kontaktów?
Jest to rzecz, nad którą myślę, że wszyscy w tej chwili po wyborach samorządowych i dość słabych wynikach list na prawo od PiS się zastanawiają. Natomiast nie jest to rzecz, którą należałoby dyskutować.
Na przykład Prawica Rzeczpospolitej, która się przytuliła do ruchu Kukiz 15 bez sukcesu żadnego.
No jestem właśnie ciekaw, jaka jest ocena kolegów z Prawicy Rzeczpospolitej. Czy będą chcieli trwać przy Kukizie, czy może budować jakąś listę eurosceptyczną? Zobaczymy. To wszystko jest jeszcze do dyskusji przed nami i wbrew pozorom te dyskusje muszą się dość szybko odbyć, dlatego
że... Bo pół roku to nie jest dużo.
Naprawdę. Właśnie nie ma pół roku, panie redaktorze.
W maju. Ostatnia niedziela maja.
Tak, ale komitety wyborcze będą rejestrowane na koniec lutego. Tak wynika z kalendarza wyborczego, co oznacza, że wszystko, co jest do ustalenia w kwestii formuły startu, to będzie ustalane w listopadzie, grudniu, styczniu.
Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Złamiemy
i życzę miłego dnia.
My również życzymy wszystkim słuchaczom i panu miłego dnia. Może złamiemy taką zasadę, mediów się nie angażujemy i zaprosimy na Marsz Niepodległości. Radio Wnet jest obecne na marszu w zasadzie od początku tej imprezy i 14. rondo Romana Dmowskiego, ścisłe centrum Warszawy. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Dziękuję
do
bardzo.
Zobaczenia, a my mamy godzinę 8.03. zapowiedziałem przegląd prasy Antoniego Polińskiego, a Antonio Paliński znikł. Jeżeli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie się znajduje Antonio Paliński, czy ma ze sobą prasę, tygodniki, dzienniki, kwartalniki, miesięczniki, to proszę go skierować do gmachu pasy na piąte piętro przy ulicy Zielnej 39, bo może gdzieś się zagubił. My szukujemy taki dżingiel Radio w Budowie i idealnie teraz by nam się przydał, bo budujemy radio i nie wszystkie jego elementy zawsze udaje się dopiąć, więc raz jeszcze, jeżeli ktokolwiek widział Antoniego Opańskiego, to proszę mu powiedzieć, że studio Radia Wnet mieści się w gmachu pasty przy ulicy Zielnej 39 na piątym piętrze i piosenka, która może dobrze koresponduje z tą sytuacją, właśnie bananowy song specjalnie z dedykacją dla Antoniego Opańskiego.
Reklamie.
Jest godzina 8:10.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet jest Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
I poseł Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny. Dzisiaj konferencja w ministerstwie. Bank Ziemi pod Mieszkanie Plus. Czekają nas zmiany. Jakie to zmiany? Nie pierwsze w tym rządowym programie.
Czy tak, w tym roku przeprowadziliśmy cały szereg ustaw, które zmieniają program mieszkaniowy, to znaczy sprawiają, żeby on był bardziej elastyczny i mógł wytworzyć taką skalę, o jakiej mówił pan premier Mateusz Morawiecki. Jedna z tych ustaw to ustawa, tak zwana specustawa mieszkaniowa, czyli ustawa ułatwiająca realizację inwestycji mieszkaniowych, szczególnie na gruntach trudnych, czyli na gruntach, które wymagałyby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w takim bardzo długim trybie, czyli na przykład na gruntach pokolejowych, będzie można za zgodą samorządu realizować inwestycje dużo szybciej przy większej podaży gruntów, bo także na gruntach rolnych. Jest ustawa o dopłatach do czynszu, czyli ustawa, która pozwala na to, aby te czynsze były bardziej atrakcyjne cenowo dla osób, które spełniają kryteria dochodowe. Zlikwidowaliśmy na mieszkaniówce użytkowanie wieczyste, co było od dawna oczekiwanym postulatem. W Sejmie jest ustawa o firmach zajmujących się najmem nieruchomości mieszkaniowych i będzie można po prostu na rynku kapitałowym inwestować w budownictwo mieszkaniowe przez przeciętnego Kowalskiego i domykamy to ustawą nowelizującą Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli taki Państwowy Bank Ziemi, który za czasów pierwotnej koncepcji miał być także operatorem państwowym. My dzisiaj uelastyczniamy z jednej strony przejmowanie tych nieruchomości, ale z drugiej strony przede wszystkim użycie tych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, bo dzięki tym zmianom KZN będzie mógł tworzyć spółki celowe na przykład z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości.
Czy zwiększenie zasobu gruntu, czy jak rozumiem, Krajowy Zasób Nieruchomości zyska nowe działki, gdzie będą mogły powstawać nowe bloki z nowymi mieszkaniami dla mniej zamożnych Polaków?
Tak, przede wszystkim z Agencji Mienia Wojskowego, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i z różnego rodzaju instytutów i państwowych instytucji.
Jakie, w ogóle jaka ilość, jakiej ilości gruntów nowych, które będą w obrębie programu Mieszkania Plus mówimy?
Mogę powiedzieć, że dzisiaj my procedujemy, to nie są jeszcze inwestycje, tak żebym był tutaj precyzyjny, które są przesądzone, to znaczy przeszły przez komitet transakcyjny, przeszły przez wszystkie zgody i mamy na nie finansowanie. Natomiast procedujemy, analizujemy w tej chwili ponad 400 lokalizacji w całej Polsce na 100-kilkanaście tysięcy mieszkań i wśród tych terenów, dla których robimy due diligence, taki powiedzmy dogłębny, znaczy nie tylko prawny, ale też no, jeśli chodzi o jakość tego terenu, czy ten teren w ogóle, czy ten grunt się nadaje pod budownictwo mieszkaniowe i tak dalej, więc taki kompleksowe badanie tych terenów i z nich będziemy włączać do programu kolejne lokalizacje, ale no, dzisiaj jest na ponad 400 lokalizacji w różnych miejscach Polski.
Opozycja mówi, że program idzie za wolno i to nie od dziś. Zresztą te zmiany, pan wymienił kilka ustaw, które zmieniają program, to świadczy, że te pierwotne założenia, gdzie była większa ingerencja państwa, były błędne. Państwo się przyznali do błędu, że ten program trzeba było bardzo mocno zmodyfikować, żeby on zaczął w końcu realnie funkcjonować?
Czy ja myślę, że to jest program, który... nie da się tak kompleksowej zmiany przeprowadzić w rok czy dwa. Musieliśmy spojrzeć na różnego rodzaju doświadczenia w pierwszym etapie realizacji tego programu, także na ten fakt, że my budujemy na rynku. Znaczy, ja zawsze powtarzam i wydaje mi się, że to jest trafne określenie, jeśli ktoś by zechciał się nad tym sekundę zastanowić. Czym różni się program na przykład program mieszkaniowy od na przykład programu drogowego? Ano tym, że pomijając oczywiście różnice techniczne i to, że droga jest inwestycją celu publicznego, a mieszkania są jednak inwestycją komercyjną, to przede wszystkim tym, że jak ktoś narysuje drogę i potem ją wybuduje, czy to będzie gmina, czy powiat, czy województwo, czy państwo, w każdym razie będzie to droga publiczna, to innej drogi nigdy nie będzie. Znaczy wszyscy będziemy jeździć tą drogą. Natomiast w przymusów mieszkania w programie Mieszkanie Plus nie ma. Znaczy my musimy poruszać się na rynku i ten rynek się radykalnie zmienił przez ten okres ostatniego czasu. Wzrosły koszty budownictwa, koszty materiałów budowlanych i koszty pracy w sposób istotny. Stąd też te zmiany musiały to uwzględnić i to jest punkt pierwszy. No ale punkt drugi, co najważniejsze, my oddajemy teraz kolejne lokalizacje i na przykład w Gdyni w ciągu jednego dnia, no tam niespełna 200 mieszkań, zapisało się ponad 1000 osób.
Tak, znaczy to świadczy pokazuje, o tym, jest głód mieszkań.
No, że jest popyt na tego rodzaju budownictwo.
Czyli to jest głód, jeżeli w ciągu jednego dnia pojawia się 5 osób na jedno mieszkanie, znaczy, że sytuacja jest rzeczywiście krytyczna.
Znaczy, krótko mówiąc, ten program ma sens i trzeba zrobić wszystko, aby wytworzyć w nim odpowiednią skalę, także poprzez na przykład konkurs na standardy prefabrykacji, który za chwilę zakończymy i inne rozwiązania.
Właśnie, bo to miał być holistyczny program, który daje także inwestorowi know-how, jakie materiały, jaki projekt, jakie komponenty, jak obniżyć cenę, bo krytycy mówią, że w zasadzie te mieszkania z Mieszkania Plus, jak w Gdyni, są wcale niewiele tańsze od tych rynkowych, jeśli chodzi o wynajem. No, to się zgadza, to się nie zgadza?
No to jest oczywiście kwestia porównania. One są zawsze tańsze niż przeciętne ceny na rynku, bo budujemy jednak trochę taniej.
Trochę to znaczy
w Gdyni kosztuje to około 200 zł za metr kwadratowy, ten czynsz, który będzie płacił mieszkaniec, a chętnych jest 10 na jedno miejsce chyba w tej chwili, więc
za 50 metrów 1000 zł miesięcznie.
Ale pamiętajmy o całej konstrukcji programu, to znaczy już nie chcę tłumaczyć, jak będą działały te dopłaty, bo tutaj inwestor może objąć dopłatami nie tylko nasze inwestycje, ale w ogóle to, co pan redaktor powiedział, wszystkie rozwiązania i specustawa, i dopłaty, i KZN,
tak,
i
bo to bardzo mocno zmieniło,
są otwarte na cały rynek i prefabrykacja. Znaczy nie zamykamy ich tylko do programu Mieszkanie Plus, ale w ogóle są otwarte na cały rynek.
A są
rynek,
już takie przykłady, że prywatny deweloper stawia mieszkaniówkę, osiedle i już korzysta, już znaczy, pisze
Gdyni,
do państwa.
W Gdyni jest przykład budowy z prywatną firmą właśnie, to jest jeden z przykładów, ale jeszcze bez tych regulacji po 1 stycznia dopłatowych, bo tam się po prostu zgłasza do BGK-u tą inwestycję, ona jest objęta dopłatami, natomiast ta inwestycja będzie zgłoszona do dopłat, pomimo tego, że już jest zrealizowana.
Czy tą dopłatą do czynszu dla rodzin, które uczestniczą w Mieszkaniu Plus, mogą być objęte już powstałe budynki,
tak,
które już istnieją?
Tak, przez ostatni rok czasu, czyli te, które powstały w tym roku, będą objęte.
Ale starsze nie.
Starsze nie. Chyba, że jeszcze tam myślimy nad drobną zmianą, ale to zobaczymy. Natomiast na pewno te, które są w tym roku...
Nad jaką zmianą państwo myślą? Że było 5 lat, 10 lat, czy w ogóle wszystko?
Nie, ale myślimy, żeby nie było to 12 miesięcy, tylko 24 miesiące.
Dwa lata.
Natomiast...
To istotnie jest jakaś... zmieni, bo teraz budujemy, ile mieszkań rośnie? 300 tysięcy? Ile się rośnie?
W ogóle w Polsce? W ogóle. 178 tysięcy powstało w ubiegłym roku.
Czyli to zwiększy o 180 tysięcy nowych mieszkań, będzie mogło być objętych?
Nie, no to nie tak. Znaczy to musi być...
Znaczy no pula się zwiększy dwukrotnie, jak rozumiem.
Pula się zwiększy, natomiast nie aż o tyle, bo to muszą być mieszkania, które będą spełniały kryteria mieszkań dostępnych cenowo. Znaczy trzeba będzie zgłosić daną inwestycję do Banku Gospodarstwa, najpierw do samorządu. Samorząd zaakceptuje tą inwestycję. Potem do BGK-u i wtedy już budując będzie się budować pod program wynajmu mieszkań bardziej atrakcyjnych cenowo, więc tutaj rynek oczywiście otwieramy i zachęcamy prywatnych inwestorów, ale to jest przede wszystkim dla TBS-ów, dla gmin, dla spółdzielni mieszkaniowych, dla tych graczy, którzy będą długoterminowo chcieli inwestować w mieszkaniówkę. Ale wracając do tego czynszu, żeby tutaj zostawić te no niech będzie 50 metrów mieszkanie, 20 zł za metr, 1000 zł miesięcznie, plus opłaty oczywiście, więc nie aż tak mało, tylko tyle, że to jest program, w którym my będziemy liczyli zdolność czynszową, czyli dla osób najbiedniejszych mamy część budżetową, budujemy wprost mieszkania komunalne z regulowanym czynszem, natomiast tutaj to są mieszkania dla osób, no powiedzmy, średnio sytuowanych i jeśli te osoby spełnią kryteria dochodowe, przez 15 lat będą mogły otrzymywać, przyjmijmy, że jest to rodzina, dwójka dorosłych, dwójka dzieci, ten czynsz wynosi tam 1000 zł, pewnie około 300 zł, bo to będzie liczone według wartości odtworzeniowej, tam po prostu trzeba będzie policzyć, ale tak plus minus to będzie powiedzmy 1/3 tego czynszu. Około 300 zł będą mogły miesięcznie otrzymać do dopłaty do czynszu. Jeśli mają na tym moim przykładzie dwójkę dzieci, na pewno do jednego dziecka otrzymują 500+, co jest wliczane do zdolności czynszowej. No, realnie też poprawia sytuację materialną tej rodziny. Krótko mówiąc, nagle ta inwestycja, bo to jest inwestycja, czyli nikt do tego nie dokłada, ci ludzie spłacają tą inwestycję w czynszu, robi się niezwykle atrakcyjna również z punktu widzenia codziennych opłat i o to nam w gruncie rzeczy chodzi. Chodzi o to, żeby państwo tworzyło warunki, aby nie wydawało pieniędzy budżetowych, bo no, to jest program inwestycyjny, a jednocześnie rozwiązywało problem społeczny, czyli dawało szansę na mieszkania tym, którzy z jednej strony nie mieszczą się w kryteriach mieszkań komunalnych, których i tak jest zresztą mało, ale po prostu są tacy, którzy się nie mieszczą, a jednocześnie nie mają szans na kredyt hipoteczny, czy nie mają oszczędności na własne mieszkanie.
To jest około 40% Polaków, bo tyle więcej się mieści w tych dwóch granicach, że nie jest na tyle biednych, że potrzebuje mieszkania komunalnego, ale nie jest na tyle bogatych, żeby pójść do banku i wziąć kredyt hipoteczny na czysto rynkowych zasadach. Mówił pan minister, że Mieszkanie Plus będzie także dotowane, czy że będzie także budować budynki komunalne, to ja dobrze zrozumiałem?
Tak, znaczy mamy część programu mieszkaniowego Prawa i Sprawiedliwości, która rozbudowała oczywiście już istniejące, nie mówię, że myśmy pierwsi zaczęli wspierać
budownictwo komunalne. No bo tu już w ogóle komunalne. Nie ma rynku. No, komunalne,
to są pieniądze dla samorządów i mamy na to ponad 6 miliardów złotych do roku 2025, od takich najbardziej elementarnych form wsparcia, jak jakieś noclegownie, przez budownictwo socjalne, komunalne i budownictwo czynszowe. Mamy pieniądze
tak,
dla samorządów.
Samorządy będą dawać projekty?
Nie, samorządy sobie realizują własne projekty ze wsparciem
rządu.
Ze wsparciem państwa, tak.
Państwa polskiego. Jeszcze ten bank ziemi będę pana ministra męczył, bo naszym gościem jest minister Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, odpowiedzialny za program Mieszkanie Plus. Kiedy się czytało te pierwotne programy w roku 2016, na początku publikowane, to mechanizm był prosty. Rząd daje ziemię, inwestor daje kapitał na budowę i razem budujemy tańsze mieszkanie. Wydawało się proste, czyste, logiczne. Teraz ten bank ziemi to będzie ukłon w tą stronę, że pan będzie miał w zasobie, w krajowym zasobie nieruchomości ziemię i przyjdzie inwestor i mówi, ja chcę wybudować, mam kapitał, ja mam ziemię, robimy spółkę, budujemy dom, tak to będzie wyglądać też?
Moim zdaniem dopiero teraz tak to będzie wyglądać. Wcześniej tym inwestorem mogła być tylko jednostka samorządu terytorialnego, więc tu jest dużo większa elastyczność, a w tym przypadku będzie mógł być na przykład PFR nieruchomości, więc on wniesie kapitał,
BGK,
natomiast no, dawny BGK, tak? Dzisiaj PFR, to przypomnę wszystkim, którzy nas słuchają, że dzisiaj to jest część Polskiego Funduszu Rozwoju, ale to nie najważniejsze. Użył pan słowa przejmie, czy jakoś tak, z tą ziemią? No, państwową.
Tak, no, że państwo daje ziemię.
No, państwo daje ziemię, właśnie. I to jest problem z tym słowem dawanie, bo moim zdaniem ziemia ma wartość. Musimy stworzyć mechanizm,
w której... dzierżawi na lat 99 na przykład.
W której, no, wolelibyśmy, rozumiem, takich konstrukcji unikać. Ziemia ma wartość. Ta wartość jest częścią jakichś państwowych instytucji. Znaczy, oczywiście to jest szeroko rozumiana własność państwa, natomiast dzisiaj ona jest w spółce, w agencji, w instytucji, w instytucie i tak dalej, więc ktoś, kto dzisiaj tą ziemią zarządza, no zarządza jakimiś aktywami o określonej wartości i uczciwe jest zaproponowanie mu biznesu, w którym on spienięży tą wartość tej nieruchomości i na tym polega również ta konstrukcja KZN-u, czyli jeśli my przejmujemy nieruchomość od zasobu Skarbu Państwa, nazwijmy to szeroko, na przykład Agencji Mienia Wojskowego, możemy ją sprzedać i oddajemy 90%. 10% zostawiamy sobie na zarządzanie KZN-em. dla Agencji Mienia Wojskowego lub zakładamy spółkę celową z partnerem, który będzie realizował inwestycję mieszkaniową, także na przykład z oczekiwaniami dla żołnierzy, bo tak też, taką też umowę mamy podpisaną z Ministerstwem Obrony Narodowej, że przy realizacji projektów na ziemi ENW będziemy mogli realizować mieszkania czy zabezpieczać potrzeby wojska, to w umowie zapisany jest sposób zwrotu tego kapitału, ale przy założeniu spółki celowej dalej ta wartość tej nieruchomości wraca w formie pieniądza do Agencji Mienia Wojskowego w tym przykładzie.
Spółką celową będzie kto będzie zarządzał? Jaki będzie modelowy przykład takiej spółki?
My już mamy, to naprawdę mamy tutaj duże doświadczenie, bo te kilkadziesiąt projektów, które w tej chwili jest w realizacji, to są po prostu spółki celowe z różnymi partnerami, z samorządami, z PKP, z Pocztą Polską, z innymi instytucjami, także z deweloperem prywatnym, tak jak
właśnie.
Taką SPF-ko, tak jak to się robi w budownictwie, nie odkrywamy tutaj żadnej Ameryki, robimy
no,
tak jak wszyscy.
Ale ta spółka celowa będzie miała, jak rozumiem, jakiś tytuł do tej ziemi, czy nie?
No, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, niewątpliwie potrzeba mieć prawo dysponowania tym terenem.
I jaki to będzie?
Albo będzie właścicielem, albo będzie to aport, w którym też oczywiście będzie właścicielem ta spółka, ale będzie wtedy współudziałowiec, który będzie wnosił tą ziemię.
To od razu pojawia się pytanie, żeby ktoś nie wystrychnął państwa na dudków państwa polskiego, że państwo da ziemię, założy spółkę celową, gdzie będzie miał 49%, a 50% będzie miał prywatny inwestor i nagle się okaże, że ma ziemię, nie realizuje programu, ale ma budynek.
Nie, tu zabezpieczenia tego będą bardzo precyzyjne i ten tryb zawsze będzie konkursowy i zawsze to będzie cel mieszkaniowy.
Dobrze, to możemy czuć się bezpiecznie. Jeszcze drugi temat związany z Mieszkaniem Plus, może luźniej, czyli własność plus, tyle wolności, ile własności. Takie hasło państwo ukuli w czasie kampanii samorządowej.
Grunt to własność.
Grunt
to własność.
Grunt to własność, czyli koniec z użytkowaniem wieczystym. Od 1 stycznia ta forma prawna znika z naszego porządku.
Tak, można powiedzieć, że w znacznym stopniu, bo dotyczy to 2,5 miliona użytkowników wieczystych, więc 2,5 miliona użytkowników wieczystych to kilka milionów Polaków, więc istotnie zmniejszamy, że tak powiem, udział użytkowania wieczystego na polskim zasobie nieruchomości, ale niestety nie likwidujemy go całkiem, ponieważ systemowa likwidacja, nie tylko przedsiębiorcy, na gruntach użytkowania wieczystego są kościoły, ogródki działkowe, cokolwiek. Więc tego jest niestety dużo więcej, ale no, żeby rzeczywiście być tutaj w zgodzie z Komisją Europejską, to trzeba byłoby sposób odpłatności za likwidację użytkowania wieczystego systemowo uzgodnić najpierw z Komisją, a potem go zaproponować i to ma też sens.
I podzielenie tego trwają, jak
tak, a podzielenie tego na etapy też ma sens, bo to jest naprawdę gigantyczna operacja i 2,5 miliona ksiąg wieczystych na dzień dobry jest wystarczającym obciążeniem i dla samorządów, które będą wydawały zaświadczenia i Skarbu Państwa, które też w jakimś zakresie te świadczenia będzie wydawał i dla wydziałów wieczystoksięgowych, i dla samych użytkowników wieczystych, notariuszy, którzy będą musieli te umowy przygotować, żeby jednak podzielić tę operację na dwa etapy.
1 stycznia 2,5 miliona użytkowników mieszkań z tytułem użytkowania wieczystego staną się właścicielami, tak to od razu z automatu, po prostu leżąc na kanapie, przepraszam, 1 stycznia
tak,
po
bardzo często zabawie. Zresztą bywa. Tak można powiedzieć, że odkręcając tamte druciki od szampana, musi się odkręcać kurki, ale raczej się odkręca te druciki, a kurek tak, sam. No sam, dobra. Tak. W każdym razie
już bez szczegółów.
Poszliśmy w o tej nocy sylwestrowej, ale do niej jeszcze trochę. W każdym razie w tym dokładnie momencie, w którym wystrzelą te szampany, ci, którzy dzisiaj są właścicielami swoich mieszkań i domów, staną się jednocześnie właścicielami gruntów, których byli użytkownikami wieczystymi.
Chociaż ja już gdzieś widziałem bożonarodzeniowe wystawy w niektórych sklepach, więc może i myślenie o Sylwestrze 6 listopada nie jest takie nieznaczne, ale to jest tak, że nie można stać się właścicielem gruntu nieodpłatnie, bo tego prawo chyba nie pozwala. Jak to wygląda?
Co do zasady, własność jest oczywiście odpłatna.
A ta zasada ma tutaj zastosowanie?
No tak, znaczy użytkowanie wieczyste jest konstrukcją taką, która polega najkrócej mówiąc na tym, że płacimy ten procencik w przypadku mieszkaniówki od wartości nieruchomości w nieskończoność i nigdy go nie spłacamy. To też, żeby było dla wszystkich jasne, jeśli za chwilę powiem, jaką zasadę przyjęliśmy, żeby być zgodnym z konstytucją, z taką proporcjonalnością wpływów, dochodów budżetu, które dzisiaj były na rzecz samorządów czy Skarbu Państwa, bo przyjęliśmy 20 opłat rocznych jako podstawę spłaty tego użytkowania, to nie ma co porównywać tego ani do 99 lat, ani do krótszego okresu czasu, bo my spłacając nic nie spłaciliśmy, więc robimy jakąś tamę, mówimy, że nie można już przeszacowywać tych nieruchomości, ta opłata nie wzrośnie, dajemy 20 opłat rocznych, a jednocześnie mówimy, że na gruntach Skarbu Państwa jest bonifikata 60% przy opłacie jednorazowej, a samorządy mają swobodę w kształtowaniu tej bonifikaty przez uchwały Rady Miasta.
To już kiedyś mieliśmy rozmowę, dlaczego 60% bonifikaty i czy państwo będzie pomagać tym, którzy na wkład własny nie mają. Pan minister może pamięta tą dyskusję na konferencji prasowej. I ja mam cały czas przeświadczenie, że ja nie uzyskałem odpowiedzi. W zasadzie, no bo czy ja źle rozumiem, panie ministrze, można oszczędzić 60%, kiedy się wyłoży kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy, od razu kilka tysięcy w tym wypadku, przy tej bonifikacie. Ale nie każdy ma w skarpecie 5000 złotych. Większość Polaków w tych 5000 nie ma, więc będą musieli i tak płacić bez bonifikaty, czyli państwa system premiuje tych, którzy są bogatsi. Czy ja źle rozumiem?
Nie, nasz system premiuje tych, którzy gotowi są na szybkie uregulowanie tej kwestii poprzez płatność jednorazową, która jest motywacją do tego, aby w jakiś sposób zorganizować tą płatność.
No, czyli pójść do parabanku i pożyczyć. To jest ta propozycja.
Nie zachęcam oczywiście do żadnych parabanków. To
już ma złośliwość z mojej strony,
tak,
ale...
Tak mi się wydaje. Natomiast no, jeśli ktoś ma, nie wiem, 5 tysięcy i może 6 tysięcy mieć taniej, no to musi się zastanowić, czy warto z takiej formuły skorzystać i wydaje mi się, że przy jakiejś tam mobilizacji własnej jest to absolutnie możliwe, bo panie redaktorze, w przypadku, w ogóle te 10 tysięcy, tak to mówimy o Warszawie, naprawdę w normalnych, mniejszych miejscowościach, no może Warszawa też jest normalna, ale w mniejszych miejscowościach, które przeciętnie, te opłaty oczywiście w przypadku mieszkaniówki są dużo niższe, bo to jest najczęściej udział w niewielkim gruncie pod blokiem. Mieszkanie, no jeśli ktoś nie ma jakiegoś przewielkiego mieszkania, tam ma 50 czy 60 metrowe mieszkanie, to ten udział jest mały. Wartość tej nieruchomości jest dużo mniejsza niż na przykład w Warszawie, a 1% od tej wartości nieruchomości to nie na przykład 3% na garażach, czy tam, gdzie te opłaty są rzeczywiście duże. I tam ja bym się zastanowił nad refleksją taką,
tym najsłabszym,
żeby inaczej skonfigurować tą formę bonifikaty. Natomiast tutaj zależy nam, żeby tą operację jak najszybciej zamknąć. No dla przeciętnie to będzie pewnie kilkaset złotych, które trzeba będzie, czy 1000 złotych, czy 1500 złotych, które trzeba będzie wydać po to, żeby skorzystać z bonifikaty.
No to tak, 1 stycznia każdy, kto był użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym stoi jego mieszkanie, czy nieruchomość, w której mieszka, stanie się właścicielem w 20 ratach, który i tak płacił do tej pory,
tak. Spłaci. Czyli jeśli nic nie robi, w tym sensie, tak jak ten nasz przykład na kanapie.
Tak jest.
Syndrom
nocy
to i tak zaczyna wreszcie spłacać tą swoją własność.
A co by się stało, gdybyście państwo tego nie zrobili? Bo być może nie ma co ruszać, może prawo użytkowania wieczystego jest bardzo sympatyczną formą i tyle. Znaczy, czy tam jest jakaś groźba w tle? Jeżeli tego byśmy nie znieśli.
Znaczy, groźb wprost oczywiście nie ma, bo nie chciałbym tutaj w żaden sposób elektryzować opinii publicznej. Natomiast taka formuła jest po prostu anachronizmem, po pierwsze, bo to jest relikt PRL-u.
Bo to nie jest tak, że to wieczyste nie było wieczyste, tylko było na ileś lat.
I tak dalej, i tak dalej. Więc no, dzisiaj przy wyodrębnieniu własności, brak własności gruntu podmiotowego, mieszkaniem jest czymś, delikatnie mówiąc, dyskomfortowym, szczególnie na ziemiach zachodnich i tak dalej. Nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast po drugie, to, co pan redaktor mówi, to jest rzecz umowna, bo to użytkowanie najczęściej wynikało z umowy i było zawierane na okres 99 lat na przykład, choć też były krótsze okresy czasu. I rzeczywiście teoretycznym pytaniem, wieczyste w tym sensie, że powinno być po tych 99 zawarte na kolejne 99. To w tym sensie ten mój zwrot o nieskończoności, ale ma pan rację, że są tacy, jako człowiek światły, że są tacy profesorowie prawa, którzy mówią, że po 99 latach, no umowa to jednak dwie strony, tak? A co się stanie, jak to użytkowanie nie zostanie przedłużone, co ten grunt wróci do Skarbu Państwa?
Na przykład burmistrz albo wójt nie podpisze.
I my staniemy przed dylematem, co dalej z naszym mieszkaniem czy domem, no więc to jest pytanie teoretyczne, natomiast nie chciałbym, żeby jakikolwiek Polak, jakakolwiek polska rodzina w ogóle się nad tym zastanawiały, bo przesądziliśmy, że 1 stycznia przyszłego roku będą właścicielami swoich mieszkań i domów raz na zawsze.
Kto wygrał wybory samorządowe?
Polacy.
Polacy wygrali...
Nie, dlaczego wygrali Polacy? Dlatego, że po pierwsze rzeczywiście ta frekwencja była imponująca, po drugie dlatego, że głosów nieważnych było o 56% mniej, więc chyba tam 1,5 miliona.
Ponad, bo do sejmików było 6 z hakiem, a w zeszłym roku było 18.
No więc właśnie, no to dużo mniej i taka nawet 1,5 miliona głosów mniej, no to tych nieważnych, więc to jest gigantyczna. To
partia, która utraciła największą liczbę.
No w ogóle to jest korelacja, nie? Bo 51% głosów mniej otrzymał PSL. Nie wiem, czy to ma związek jedno z drugim. Liczba mniej głosów nieważnych, mniej głosów na Polskie Stronnictwo Ludowe, ale to każe się ponownie zastanowić nad tymi wyborami w roku 2014. Natomiast no, myśmy potwierdzili swój mandat społeczny do wyborów politycznych, bo wygraliśmy
kto będzie marszałkiem na
w sejmikach województw i w 162 powiatach, w 9 sejmikach w 162 powiatach, z czego w większości z tych sejmików i powiatów w 6 sejmikach i zobaczymy, w ilu powiatach będziemy w stanie rządzić sami, więc to jest coś zupełnie nowego w polskiej polityce i dobrze to rokuje na kolejne wybory.
Na Lubelszczyźnie także duży sukces, samodzielna większość, 18 albo 17 radnych już w tej chwili.
18,
dobrze. Zapamiętałem, jak państwo to większość wykorzystacie?
Z pożytkiem dla rozwoju województwa lubelskiego, wyłaniając władze, które będą realizowały dobry program dla województwa.
Jak duży jest konflikt między politykami na Lubelszczyźnie o to, kto będzie marszałkiem?
Nigdy nie słyszałem o tym, żebyśmy wewnątrz naszego ugrupowania mieli jakiekolwiek konflikty. Jesteśmy, można powiedzieć, na Lubelszczyźnie absolutną sielanką.
W Lublinie dobry wynik pana Tułajewa?
Tak, no to jest wynik tak.
Pierwsza tura
człowieka, który jest po pierwsze młodym człowiekiem i dopiero wchodzi w politykę, jest po raz pierwszy posłem, po raz pierwszy startował na prezydenta miasta, był dotychczas wieloletnim radnym miasta Lublina, pomimo, tak jak powiedziałem, młodego wieku, więc już z doświadczeniem i to jest inwestycja, znaczy takie wyniki jak w Lublinie, wynik wyborczy pana Sylwestra Tułajewa, to jest inwestycja w przyszłość tego młodego polityka ze strony Prawa i Sprawiedliwości i my dzisiaj będziemy mieli w tych dużych miastach, i to jest moja teza, można się z nią zgadzać albo nie, ale...
Można ją sprawdzić pewnie.
Ale pewnie za jakiś czas też będzie można ją sprawdzić. My dzisiaj będziemy mieli większy pożytek z inwestycji w takie osoby jak Płażyński czy Tułajew, niż Platforma z umizgów wobec urzędujących prezydentów, bo z tych umizgów, poza chwilą satysfakcji, że kandydaci PiS-u nie wygrali na przykład w drugiej turze wyborów, nie będzie miała dokładnie nic. Znaczy Platforma dokładnie nic nie będzie miała ze zwycięstw Abramowicza, Majchrowskiego, a nawet Krzysztofa Żuk.
To pod warunkiem, że za lat
długoterminowo, z punktu widzenia partii oczywiście.
Tak, tylko o ile chociażby pan Sylwester Tułajew wystartuje za lat 5 i o ile będzie coraz aktywny w mieście, jak znać politykę, to w Prawie i Sprawiedliwości takie rzeczy nigdy nie są pewne do końca. Decyzje zapadają na pół roku.
Wie pan, że to nawet w Radiu Wnet nic nie jest pewne, co nie wiem, czy kto będzie jutro gościem poranka. Więc
Radio Wnet jest jak tak krótko, życie, które jest nieprzewidywalne, właśnie, a my już się
tak
zagadaliśmy.
Krótkoterminowo planować, to byłoby to bez sensu. Długoterminowo Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na zbudowę naprawdę potężnej pozycji polskiej prawicy na długie, długie lata i o to chodzi.
8:38. Chciałem jakoś się odzłośliwić za tą brak. Radio Wnet jest bardzo przewidywalne, ale też jest bardzo spontaniczne i dzięki temu jest najlepszym radiem w tym kraju od 12.
To dokładnie tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość.
Nie wiem, czy jest radiem Prawo i Sprawiedliwość, ale...
Nie, że jest spontaniczne, a jednocześnie...
Przewiduje. A od 12 listopada na falach UKF, na falach FM w Warszawie i w Krakowie. Duża zmiana na rynku radiowym w dwóch stolicach, Radio Dwóch Stolic. Od 12 listopada, panie ministrze, dziękuję bardzo za wizytę.
Artur Soboń,
wiceminister inwestycji i rozwoju, za 20 minut ma konferencję prasową w ministerstwie, więc czas najwyższy jechać, a my przyjdziemy do Warszawy, bo za chwilę przyszły wiceprezydent się państwu zaprezentuje.